studiu jest Andrzej Dragan, polski fizyk, teoretyk, ale także artysta. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry.
No i postarajmy się wytłumaczyć, może pan niech się postara, bo ja raczej też będę słuchać z zaciekawieniem. Proszę wytłumaczyć naszym słuchaczom, za co i dlaczego jest istotna Nagroda Nobla w dziedzinie fizyki. Nagrodę przyznano za eksperymenty ze splątanymi fotonami ustalające naruszenie nierówności Bella i pionierską informatykę kwantową. Brzmi magicznie, brzmi bardzo tajemniczo.
Laureaci Nagrody Nobla to są doświadczalnicy, którym udało się pokazać to, o co się kłócili najwięksi fizycy teoretyczni XX wieku, czyli Einstein, Bohr, Schrödinger i jeszcze cała reszta twórcy mechaniki kwantowej, którzy nie potrafili dojść do porozumienia co do jej interpretacji. I kłócili się tak przez jakieś 30 lat, aż wreszcie przyszedł niejaki John Bell, fizyk, który nie doczekał do Nagrody Nobla i zmarł.
A powinien
zdecydowanie. Tym zresztą był wymieniany tutaj, przez wszystkie przypadki był odmieniany podczas wręczenia, podczas ceremonii. Nie doczekał się Nagrody Nobla. On pokazał, w jaki sposób rozstrzygnąć ten spór i pokazał to teoretycznie. Natomiast, żeby wykonać eksperyment, który on zaproponował, trzeba było poczekać jeszcze kolejne 30 lat, bo eksperyment był po prostu dosyć trudny. Einstein też tego nie doczekał, Bohr tego nie doczekał, w zasadzie nikt z tych, co się kłócili, tego nie doczekał. I eksperymenty wreszcie udało się wykonać pierwsze w latach 80. Później były udoskonalane, aż wreszcie ostatecznie temat w zasadzie zamknięto eksperymentem w 2015 roku. I dwóch laureatów tej nagrody to są twórcy tych najbardziej znanych i słynnych eksperymentów. Alain Aspect oraz Anton Zeilinger, który oprócz tego wsławił się też wieloma innymi ciekawymi eksperymentami dotyczącymi teorii kwantowej. Między innymi wykonał słynną teleportację kwantową stanu fotonu między dwiema wyspami kanaryjskimi, które były oddalone o ponad 100 kilometrów. Wykonywał słynny eksperyment z interferencją, czyli z takim stanem, w którym obiekt znajduje się w dwóch miejscach naraz. Ten obiekt był bardzo duży, bo to były fullereny, takie cząsteczki składające się z 60 atomów węgla, więc to już całkiem spore bydle, a mimo wszystko zachowało się w sposób kwantowy. Więc Zeilinger się wsławił też robieniem eksperymentów sprawdzających granice stosowalności teorii kwantowej, która jest szalenie dziwna, jest zaskakująca, tam rzeczy się dzieją w zupełnie nieintuicyjny sposób. Obiekty się znajdują w wielu miejscach naraz, zachowują się w sposób nieprzewidywalny. No i te kłótnie Einsteina z Bohrem i innymi dotyczyły tego, na ile to jest prawdziwa teoria, na ile jest to tylko taki przybliżony obraz rzeczywistości. I te eksperymenty Aspect i Zeilingera pokazały, że Einstein się mylił, Bohr miał rację, teoria kwantowa jest prawdziwa, nasza rzeczywistość jest dziwniejsza niż nam się zdaje. W tej nagrodzie była jeszcze trzecia postać, John Clauser, który był autorem też takich pierwszych wstępnych eksperymencików idących w tę stronę, ale to nie były jeszcze te eksperymenty, o które chodziło. Jest też autorem pracy, najbardziej go cytowana praca to jest praca z jeszcze trzema innymi autorami, w której w zasadzie on pokazał to samo co John Bell drugi raz i 10 lat później, więc w mojej ocenie to ta trzecia nagroda to jest taka trochę nagroda pocieszenia dla Johna Bella pośmiertnie mu przyznana. I Clauser trochę występuje tutaj w roli takiego zastępstwa. Natomiast też jeszcze warto wspomnieć o tym, że jest bardzo silny polski akcent w tych nagrodach.
No właśnie, miałam się o to zapytać. Wyprzedził pan moje pytanie. Jak tu Polacy się jakoś przyłączyli pośrednio?
Myślę, że spokojnie można by zastąpić Clausera na przykład Arturem Eckertem, którego prace zresztą były omawiane w czasie ceremonii, dlatego że tam były pokazywane rysunki dotyczące takiego efektu przerzucania splątania. I to jest coś, co zostało pokazane w takim artykule, którego współautorem był Zeilinger, drugim bodajże na liście, a pierwszy na liście był Marek Żukowski, profesor Marek Żukowski z Gdańska, a na końcu tej listy był jeszcze Artur Eckert, też Polak. On jest mój kolega z Oxfordu i z Singapuru. I to są teoretycy. Natomiast ta nagroda jest doświadczalna, więc pewnie należy się spodziewać, że Artur dostanie swoją nagrodę prędzej czy później. Też wspomniano jego w tym kontekście, że mówiono o tym, że nagroda jest też za badania dotyczące kryptografii kwantowej, którą on był w zasadzie odkrył, czy współodkrył teoretycznie.
A jak to, nad czym prowadzili ci trzej laureaci badania, ma wpływ na naszą rzeczywistość, na nasze życie? Czy jak może wpływać na nasze życie?
To pytanie już kiedyś ktoś zadał. Konkretnie to, jak odkryto prąd elektryczny i go badano, to Michael Faraday się tym zajmował, to przyszedł do niego jakiś dygnitarz rządu jego królewskiej mości i zapytał się Faradaya: panie, po co cały ten prąd elektryczny? A Faraday zgodnie z legendą odpowiedział, że panie, jeszcze nie wiem, ale pewnie za pół roku pan to opodatkujesz. Z kryptografią kwantową i z konsekwencjami teorii kwantowej będzie podobnie. To znaczy w zasadzie to już my używamy mechaniki kwantowej na co dzień, bo komputer, który przed panią
no
stoi...
No właśnie, chciałam się zapytać o komputery takie.
Zwykłe komputery tego mają tranzystory, które są urządzeniami w zasadzie kwantowymi. I bez teorii kwantowej by nie działały. Laser jest urządzeniem czysto kwantowym, więc jest dużo przykładów urządzeń, których używamy na co dzień, które są oparte o procesy kwantowe, więc czytnik na przykład płyt CD by nie działał, gdyby nie teoria kwantowa.
Natomiast... A w jakim to kierunku właśnie będzie podążać? W jakim to kierunku będzie szło, żeby to życie nam jakoś usprawnić może, a czy żeby ono było na innym poziomie, lepszej jakości?
Jedna z rzeczy, której się należy spodziewać w niedalekiej przyszłości, to jest tak zwany komputer kwantowy i to będzie urządzenie, które nie tylko ma w swoim obiegu jakieś urządzenia, jakieś mikrostruktury, które są kwantowe, ale też będzie jego struktura logiczna całego komputera i sposób działania będzie oparty o prawa teorii kwantowej.
Czym komputer kwantowy będzie się odróżnił zwykłego peceta, który posiadamy?
Tym, że zwykły pecet operuje na bitach logicznych, na zerach i jedynkach, które gdzieś tam przepływają, a komputer kwantowy będzie operował na tak zwanych qubitach, czyli nie zerach i jedynkach, tylko stanach, które mogą być albo 0, albo 1, albo coś pomiędzy. I to są takie stany, w których wartość logiczna może być trochę 0, trochę 1, a trochę i to naraz. I to jest ta słynna superpozycja kwantowa, gdzie dwie rzeczy dzieją się naraz, tak jak ta cząstka, o której mówiłem, jest w dwóch miejscach naraz, tak bit logiczny ma dwa logiczne stany naraz i to pozwala takim komputerom robić wiele operacji w pewnym sensie równolegle i diametralnie przyspieszyć szybkość działania. Do tego stopnia, że w zasadzie cały internet przestanie być bezpieczny, jak ktoś miał taki komputer, bo dałoby się nim złamać wszystkie obecne zabezpieczenia szyfrujące internet.
Kto taki komputer dzisiaj posiada?
Jeszcze nikt. To znaczy to jest słowo, którego się trochę nadużywa, używając go do określenia pewnych urządzeń. To jeszcze nie są te komputery kwantowe, o które chodzi. Więc on jest zbudowany i prace nad nim trwają już pewnie od jakichś 20-30 lat i będą jeszcze pewnie trochę trwać. Natomiast jedyna sposoba, żeby się bronić przed takim atakiem komputerowym, to jest zaszyfrować internet i w ogóle obieg informacji w inny sposób niż to robimy obecnie. I tutaj sposobem, który może jest w zasadzie jedynym sposobem obrony przed takim atakiem komputerem kwantowym, jest tak zwana kryptografia kwantowa, odkryta właśnie między innymi przez Artura Eckerta, o którym wspomniałem, który jest pewnie kolejnym kandydatem do tym razem teoretycznej Nagrody Nobla z dziedziny informacji kwantowej.
No, powiedział pan, że te prace się toczą od 20-30 lat, że pewnie różne kraje albo różne firmy są na różnym etapie zaangażowania, jeżeli chodzi o te komputery kwantowe. No właśnie, kto tutaj jest pionierem, a kto najbardziej rozwija te badania właśnie w tę stronę?
Dużymi graczami są duże firmy często. Google, czy Apple, czy chińskie firmy, mniej lub bardziej znane. Też prywatny kapitał jest inwestowany w jakieś startupy, które nie są bardzo rozdmuchane medialnie. Chodzi o to, że jeżeli taki komputer kwantowy ma powstać, to oczywiście w pierwszej kolejności chcą go mieć duże jakieś takie poważne jednostki, żeby móc się przygotować nad rozpowszechnieniem tej technologii, no żeby móc zabezpieczyć się przed niepożądanymi konsekwencjami, bo to jest taka trochę bomba atomowa w świecie informacji. I dlatego te duże firmy są zainteresowane żywotnie, żeby ten komputer mieć w pierwszej kolejności. I są inwestowane spore pieniądze w budowę tych rzeczy. Póki co to te urządzenia, które się buduje, zresztą nawet w Polsce są plany budowania takich internetów, takich urządzeń. Ostatnio było ogłaszane to dosyć szumnie, że jedna z polskich firm będzie też brać udział w budowie czegoś, co nazywane jest komputerem kwantowym. Według mnie znowu to jest jedno z tych urządzeń, których się tutaj nieco nadużywa tego terminu, bo póki co ilość błędów, które to urządzenie popełnia w algorytmach jest zbyt duża, żeby to było naprawdę przydatne do czegoś pożytecznego. Ale jakby przyszłość jest otwarta, to trzeba po prostu cierpliwie jeszcze poczekać.
No właśnie, a propos przyszłości, czy nasz gość, pan Andrzej Dragan, teraz pracuje nad jakąś książką? Nad czym pan teraz pracuje?
No, tak swoją drogą z Arturem Eckertem właśnie pracujemy nad czymś. Myśmy wypuścili drugą pracę na temat takiego szalonego pomysłu, w którym staramy się zrozumieć, skąd się teoria kwantowa bierze. Teoria kwantowa, o której była w zasadzie ta Nagroda Nobla tegoroczna. Bo to jest tak, że ten spór, o którym mówiłem między Borem, Einsteinem i tak dalej, twórcami mechaniki kwantowej, wziął się z tego, że oni nie wiedzieli, skąd ta teoria się w ogóle bierze. Oto jest coś, co spadło z nieba, zostało to zaobserwowane i wszystkich zszokowało, że rzeczywistość się zachowuje tak dziwnie, jak to pokazują te eksperymenty. Ale de facto ta teoria trochę spada z nieba w formie postulatów. No i myśmy z Arturem pokazali niedawno, że można postawić się taką hipotezę, że da się wyprowadzić najbardziej ciekawe aspekty tej teorii i zrozumieć, skąd ona się bierze, posługując się czymś o wiele prostszym, to znaczy szczególną teorią względności, ale rozszerzoną na tak zwanych nadświetnych obserwatorów, czyli obserwatorów poruszających się z prędkością większą niż prędkość światła. To jest dosyć szalona hipoteza, ale póki co staramy się ją rozwinąć i zobaczyć, gdzie ona sięga i czy rzeczywiście się da ją obronić. Więc to jest taki temat.
To jest taki temat. Mam nadzieję, że się uda i wtedy będziemy mogli porozmawiać o tej książce, chociaż nie wiem, czy po kilkunastu stronach będę wiedziała, co się tam dzieje. Bardzo dziękuję. Andrzej Dragan, polski fizyk, teoretyk i artysta, także fotograf, ale dzisiaj właśnie przede wszystkim ta dziedzina fizyki. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.